radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina według Ewangelii Świętego Jana, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
W mowie pożegnalnej znajduje się 5 obietnic zesłania Ducha Świętego. Wszystkie mówią o Jego doskonalącym działaniu wobec całej wspólnoty Kościoła i poszczególnych wierzących. W całej czwartej Ewangelii, a szczególnie w przemówieniu na ostatniej wieczerzy, uczniowie reprezentują bowiem wszystkich wierzących czasów, które nadejdą.
W jakich okolicznościach Jezus mówił o Duchu Świętym?
Ważny jest nastrój, jaki panował na ostatniej wieczerzy. Jezus zapowiedział swoje odejście. Wywołało to smutek uczniów, gdyż zdawali sobie sprawę z tego, iż pozostaną sami. Związali się z Jezusem i zawierzyli Mu, a tymczasem On zapowiedział, że odejdzie od nich. Zdawali sobie sprawę z tego, że będą bezradni jak sieroty. Ponadto z wypowiedzi mistrza wyciągnęli wniosek, że nadchodzą trudne czasy. Dotychczas Jezus ich bronił w trudnych sytuacjach, gdy byli atakowani przez przeciwników. Sytuacja się jednak zmieniła. Będą nawet prześladowani. Na te dramatyczne czasy, które nadchodzą, trzeba być przygotowanym. Dlatego uczniom potrzebny będzie przewodnik, obrońca, orędownik.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. O jakiej roli Ducha Świętego mówi w tym wypadku Jezus?
Jezus nie wyjaśnia precyzyjnie działania Ducha Świętego. Zatrzymajmy się na dwóch określeniach: paraklet i Duch Prawdy. Tylko autor czwartej Ewangelii nazywa Ducha Świętego parakletem. Określenie to pochodzi od czasownika, który oznacza dawać dobre rady, napominać, zachęcać. Termin paraklet zawiera i wyraża ideę skutecznej pomocy, wstawiennictwa, obrony, a nawet oskarżenia. Chodzi także o przewodnika, pomocnika, opiekuna słabych. Może znaczyć pocieszyciel, choć to ostatnie nie wynika z pism Janowych. W Starym Testamencie oraz w judaizmie znana jest koncepcja pomocników w dziele zbawienia oraz orędowników przed Trybunałem Bożym. Takimi mieli być Mojżesz, Jozue, Eliasz. W żydowskich przedstawieniach sądu w niebie aniołowie pełnią rolę oskarżycieli lub obrońców. Na przykład Michał jest obrońcą Izraela. Słowo paraklet stanowi więc tu odpowiednik naszego terminu adwokat, którego nie było w sensie ścisłym u Żydów, albo chodzi o obrońcę czy rzecznika, nie wyłączając idei orędownika przed Trybunałem Ojca. Najlepszym tłumaczeniem wydaje się określenie orędownik. Zaskakuje słowo inny w omawianej zapowiedzi zesłania parakleta. Zwróćmy uwagę na Jezusa. Jego zadaniem było uwielbienie Ojca, dlatego nazywany jest parakletem. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Działanie Ducha Świętego będzie podobne do działania Syna. będzie jego kontynuacją po odejściu od Ojca, ale będzie także stale udzielał uczniom miłości Boga, która wynika ze zbawczej śmierci Chrystusa. W takim ujęciu Duch Święty jest miłością pojmowaną jako dar. Kiedy uobecni się On we wspólnocie, będzie ona czuła, że jest kochana przez Ojca.
Dlaczego Jezus nazywa Parakleta Duchem Prawdy?
Jest to określenie znane w późnym judaizmie. Oznacza ducha, który pozwala poznać prawdę i sprawia, że ludzie żyją zgodnie z nią. We wspólnocie z Qumran duch prawdy spełniał następujące funkcje. Oczyszczał swoje narzędzie, autorytatywnie tłumaczył wolę Bożą, przewodniczył wiernym jej członkom i bronił na forum świata. Ale treść janowego określenia paraklet jest znacznie bogatsza. Jeśli chcemy je dobrze zrozumieć, musimy poprawnie odczytać termin prawda. Słowo to u świętego Jana oznacza bowiem Boga oraz Jego objawienie przyniesione przez Jezusa. Prawdą jest objawienie Boże, norma życia pochodząca od Boga. Objawiła się zaś ona w Chrystusie jako prawda najwyższa. Duch Święty jest duchem prawdy, gdyż pozwala w pełni zrozumieć prawdę objawioną w Chrystusie i pozwala przeniknąć tajemnicę zbawienia, które się przez Jezusa dokonało. Chodzi więc o ducha, który udzieli pełnego poznania prawdy objawionej w Jezusie Chrystusie. W określeniu duch prawdy zaakcentowana jest zatem jego nauczycielska funkcja. On będzie rzecznikiem gwarantującym prawdziwość i rozpraszającym wszelkie wątpliwości. Będzie pełnił wobec uczniów podobne zadanie, jakie miał Duch Boga wobec proroków. Będzie wyjaśniał działanie Boże w dziejach ludzkości.
Dlaczego świat nie przyjmuje Parakleta?
Zatrzymajmy się najpierw na słowie świat. Słowo to ma podwójne znaczenie. W pewnych wypadkach oznacza przestrzeń, w której żyje człowiek. Ale według czwartego ewangelisty termin świat oznacza także część ludzkości wrogą Chrystusowi. Świat w tym ostatnim rozumieniu został powołany do zbawienia, ale świadomie odrzucił prawdę, zdystansował się wobec Jezusa, a nawet skazał go na śmierć. Tym samym dostał się w sferę wpływów szatana i stał się niezdolny do poznania oraz uznania ducha. Słowo świat posiada tutaj specyficzne znaczenie. Jest to zespół inspirowanych przez szatana ludzi wrogich Bogu i Chrystusowi. Po odejściu Jezusa w dalszym ciągu będzie istniał podział świata na dwa przeciwstawne sobie obozy. Wobec tak pojętego świata Paraklet ma być świadkiem i oskarżycielem. Świat nie może przyjąć Ducha Świętego, gdyż nie ma koniecznych dyspozycji. Nie widzi bowiem i nie rozpoznaje Ducha już obecnego i działającego w życiu Jezusa. Obydwa określenia, widzieć i znać, nie mają w tym wypadku znaczenia naturalnego. Nie chodzi tylko o normalne patrzenie jako czynność, dzięki której można rozróżnić rysy postaci Jezusa czy o poznanie w znaczeniu czynności umysłu. W tym wypadku wspomniane dwa terminy są synonimami i pokrywają się w jakimś stopniu ze słowem wiara. W tych określeniach mieści się zatem uznanie w Jezusie Boga, wiara w Niego oraz przyjęcie za Słowo Boże tej nauki, którą on głosi.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Kim według tej wypowiedzi jest Duch Święty?
Misja Ducha Świętego będzie podobna jak Syna. W wypowiedzi uwypuklona jest najpierw inicjatywa Chrystusa w wstąpieniu Ducha Świętego. Paraklet zostanie wysłany przez Ojca, ale w imię Jezusa. W kontekście tradycji ewangelicznej zwrot w imieniu zawiera trzy idee: na moją prośbę, na rzecz mojej sprawy oraz w moje miejsce, czyli z powagą równą mojej lub z moim autorytetem. Ojciec pośle Ducha Świętego na prośbę i w imieniu Jezusa. Podkreślony jest więc tutaj fakt kontynuacji posłannictwa Chrystusa. Jezus przyszedł w imię Ojca i dlatego nie uczył od siebie, lecz przekazywał pouczenie, które otrzymał od Ojca. Z kolei Duch Święty nie będzie przekazywał własnego pouczenia, lecz prawdę Jezusa. Mamy tutaj podobne współdziałanie jak w wypadku współdziałania Ojca i Syna w dziele objawienia. Czynność Ducha Świętego opisana jest przy pomocy dwóch czasowników: nauczy i przypomni. Pierwsze określenie ma charakter ogólnikowy. Jego treścią jest zwykle przekazywanie nauki, zajęcia nauczyciela z uczniami. W ten sposób ewangeliści przedstawiają działalność nauczycielską Jezusa. Jednak u świętego Jana słowo nauczy nabrało treści zbliżonej do objawienia. Jest w tym słowie coś więcej niż to, co z nim potocznie kojarzymy. Czwarty ewangelista podkreśla bowiem, że Bóg Ojciec nauczył Syna, co ma głosić światu. Działanie Ducha Świętego będzie polegać nie tyle na powtarzaniu Jezusowego nauczania, ile na sprawieniu, by ludzie przyjęli je z wiarą. Słowo nauczy oznacza w tym wypadku właściwie rozumieć. Chrystus jest jedynym mistrzem, który przyniósł definitywne objawienie. Duch Święty zaś przyniesie jego pełniejsze zrozumienie. To pełniejsze zrozumienie będzie udzielane wszystkim wierzącym aż do końca czasów.
Co to znaczy, że Duch Święty przypomni uczniom objawienie Jezusa?
Drugim terminem, przy pomocy którego Jezus określa funkcję Ducha Świętego, jest czasownik przypomni. W języku biblijnym oznacza coś więcej, niż my dzisiaj kojarzymy potocznie z tym słowem. Zawiera w sobie następujące czynności: uobecni na nowo objawienie Jezusa, wytłumaczy je i da jakby doświadczalne przeżycie prawdy. Chodzi o podawanie mesjańskiego i pogłębionego znaczenia jakiejś prawdy czy sensu faktów poznanych wcześniej. Duch Święty pozwolił uczniom dostrzec głębię wydarzeń w świetle paschalnym. Pouczy o właściwym rozumieniu tych słów i wydarzeń, których albo nie rozumieli, albo rozumieli je jedynie w ich materialnej rzeczywistości. Dzięki niemu wierzący będą mogli zgłębić objawienie Jezusa i wykorzystywać je dla własnej potrzeby duchowej. Te dwa czasowniki, nauczy i przypomni, mają ten sam przedmiot. Nauczanie Ducha Świętego oraz jego funkcja przypominania uczniom tego, co Jezus powiedział, stanowią jedno. Zatem zwrot "wszystko, co wam powiedziałem" odnosi się do słów Jezusa. A więc Duch Święty nie poszerzy zakresu objawienia. Nie przyniesie on nowej Ewangelii, czyli objawienia różnego od tego, które dał Jezus. Gdybyśmy przyjęli inne wyjaśnienie, groziłoby to oddzieleniem epoki Syna od epoki Ducha Świętego. Byłoby to niezgodne z Nowym Testamentem, który stare podkreśla doskonałą ciągłość dwóch etapów objawienia – Jezusowego i Ducha Świętego. Działanie Parakleta polegać będzie zatem na interioryzacji i uaktywnieniu w nas orędzia Chrystusa. Ale na czym jednak praktycznie będzie polegać to pouczenie? Można powiedzieć, że Duch Święty będzie nauczycielem wewnętrznym, będzie przypominał nauczanie Jezusa. To nie oznacza, że przypomni on materialnie słowa Chrystusa, ale że da uczniom zdolność rozumienia, przenikania i dosięgania najgłębszego ich znaczenia w świetle wiary. W ten sposób nauczanie Jezusa stanie się w nas czymś wewnętrznym, stanie się więc zasadą życia, postępowania moralnego, uświęcenia. Zinterioryzowanie pod działaniem Ducha Świętego nauczania Chrystusa będzie więc charyzmatem, czyli namaszczeniem od Ducha Świętego, który trwa w nas. Będzie to pouczenie wewnętrzne i dotyczyć będzie sumienia uczniów. Wiara jest darem Ducha Świętego, jaki otrzymuje każdy człowiek, ale potrzebne jest także jej stałe wzmacnianie i wzrost. Ale należy także pamiętać o tym, co pisze autor pierwszego listu świętego Jana. Wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Chodzi o wewnętrzną normę życia chrześcijańskiego dzięki wyjaśniającemu działaniu Ducha Świętego wierzący będą wciąż na nowo otrzymywali objawienie Jezusa i będą je aktualizowali, a ono będzie twórczo wpływać na ich życie. Wcześniej Jezus pouczał o tym, że Bóg jest bliski tym, którzy Go miłują. Warunkiem, aby tę miłość podtrzymać, jest zachowanie nauki Chrystusa. Jest to jednak możliwe dzięki działaniu Ducha Prawdy. Dzięki niemu uczniowie będą mogli przeniknąć sens nauki Chrystusa i przyswoić ją sobie. Działalność ziemska Jezusa kończy się, ale dzięki Parakletowi słowa mistrza z Nazaretu staną się bardziej zrozumiałe.
Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Co jest konieczne, aby dobrze zrozumieć kolejną wypowiedź Jezusa o Duchu Świętym?
Trzecia i czwarta obietnica może być należycie zrozumiana jedynie w kontekście wrogości i nienawiści, o których mówi Jezus w przemówieniu pożegnalnym. Opisują one działanie Ducha Świętego w wielkim procesie, jaki toczy świat przeciw Jezusowi. Nie chodzi tylko o proces historyczny w Jerozolimie w czasie męki, ale o dualistyczne przeciwstawienie świata, ciemności, błędu Jezusowi, który jest światłem i prawdą. Ten proces będzie trwał aż do końca świata. Omawiana obietnica bardzo przypomina zapowiedzi, które znajdują się w Ewangeliach synoptycznych. W tym wypadku Jezus również zapowiada przyjście Ducha Świętego. Stwierdza on, że Duch Święty pozwoli uczniom Chrystusa wytrwać podczas prześladowań, które ich spotkają. Występuje jednak zasadnicza różnica. U synoptyków Chrystus poucza, że kiedy Jego uczniowie będą prowadzeni przed trybunały, nie powinni się bać. Duch Święty pouczy ich, co mają odpowiedzieć. Jezus nie mówi jednak w tym wypadku, że to sam Duch Święty będzie świadkiem, ale że będzie jedynie asystował uczniom, którzy staną przed trybunałami. Natomiast w czwartej Ewangelii jest mowa o procesie w sensie przenośnym między wierzącymi a wrogim im światem. W takiej sytuacji sam Duch Święty będzie świadkiem Jezusa. Zadaniem, misją Ducha Prawdy będzie świadczyć o Jezusie. Słowo to występuje bardzo często w pismach świętego Jana i należy do słów podstawowych w czwartej Ewangelii, przy czym różne osoby lub rzeczy mogą być jego podmiotem. Jednak przedmiot jest zawsze ten sam, a mianowicie jest nim Jezus. Wysyłając Ducha Świętego, Chrystus pozostaje pośrednikiem między objawieniem, które dotyczy Jego, oraz Ojca. Duch Święty potwierdzi, że Jezus jest naprawdę wysłannikiem Ojca. Rozjaśni zaś przede wszystkim podstawową tajemnicę Pana, a mianowicie, że nie jest to klęska ani katastrofa, lecz triumfalny powrót do Ojca. Wszystkie funkcje Ducha Świętego można sprowadzić do czterech. Być z uczniami, pouczyć ich, pobudzić ich wiarę, świadczyć na korzyść Jezusa. Być z uczniami. Według oczekiwań żydowskich Bóg udzieli swego Ducha wszystkim, ożywi ich od wewnątrz. Będzie już na zawsze w sercach uczniów. Będzie znakiem, że wypełniło się zapowiedziane przez proroków przymierze. Drugą funkcją Ducha Świętego jest pouczanie. Jego rolę można porównać z funkcją tak zwanego meteurgamena. Jego zadaniem w czasie uroczystej ceremonii synagogalnej było ponowne odczytanie tekstu biblijnego, ale już nie w języku hebrajskim, lecz w języku, którym się posługiwali uczestnicy ceremonii. Następnie powinien on ten tekst wyjaśnić. Jego działalność będzie przypominać działalność Parakleta, ale w tym wypadku ta działalność będzie znacznie bogatsza. Trzeba ją ocenić w świetle literatury mądrościowej. Mądrość będzie wychowywać i prowadzić, gdyż wie i rozumie wszystko. Właśnie Duch Święty pozwoli zrozumieć sens słów Jezusa, doprowadzi do całej prawdy. Nie tylko wyjaśni głębię tego, co Chrystus mówił w sposób zawoalowany, ale także zakomunikuje to, co dotyczy uwielbienia Jezusa. Przypomni i wyjaśni to, co wcześniej powiedział Jezus, oraz poprowadzi wierzących do całej prawdy, którą otrzyma od uwielbionego Syna. Kiedy patrzymy na teksty świętego Jana o Duchu Świętym, dostrzegamy ich jedność. Wszystkie albo prawie wszystkie odnoszą się w jakiś sposób do wiary uczniów Jezusa. Właściwym zadaniem Ducha Świętego jest podtrzymywanie i stałe pogłębianie wiary. Zaś dzięki tej wierze, zawsze żywej, a przez Niego wzbudzonej, rozwinie się w uczniach Chrystusa życie Boże, wspólnota z Bożymi osobami. Czwartą funkcją Ducha Świętego jest świadczenie. Uczniowie będą zawsze w opozycji do świata. Paraklet wobec niewiary będzie siłą i będzie chronił przed atakami przeciwników oraz uzdolni do odniesienia duchowego zwycięstwa nad światem.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina według Ewangelii Świętego Jana poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie pytanie konkursowe. Dlaczego paraklet nazywany jest duchem prawdy? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. Każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.